Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
12 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Rozwój nowych technologii daje nam coraz większe możliwości korzystania z tych zasobów. Często ułatwiają one nam funkcjonowanie. Wiele spraw możemy załatwić klikając w komórkę w dowolnym miejscu na świecie. Nowe technologie stwarzają jednak także zagrożenia. W jaki sposób uchronić się przed atakiem hakerskim? Jak bezpiecznie przechowywać dane w sieci? Dlaczego dane wrażliwe nasze są warte często górę wirtualnych pieniędzy? Czym jest chmura i czy zawarte w niej informacje są naprawdę bezpieczne? To pytania, które pojawią się już za chwilę w naszej audycji, a w studiu Radia Zachód jest Jolanta Uździcka, a także Tomasz Stępski z jednej z zielonogórskich firm IT, którzy będą odpowiadać na nasze pytania, także pytania naszych słuchaczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z roku na rok dane osobowe są warte coraz więcej. Świadczą o tym regularne ich wycieki, włamanie hakerów, nielegalny handel, czy też coraz sprytniejsze metody ich pozyskiwania. Dane mają też coraz szerszy wymiar. Cenny jest nasz e-mail, konto na Facebooku, czy też Allegro. W jaki sposób możemy uchronić się przed tym, by dane niepożądane, nasze dane, nie trafiły w niepożądane ręce, drodzy Państwo? Czy dziś jeszcze jesteśmy w stanie kontrolować te dane, które dotyczą nas w życiu codziennym? Śmiało.
I teraz pytanie, kto ma odpowiedzieć pierwszy, tak? Zawsze jest taki,
zapraszam.
Taki problem. To skoro już w takim razie doszedłem do głosu, a pani mi go oddała, to powiedzmy sobie tak, przyszło nam żyć w czasach, które tak na dobrą sprawę należałoby zdefiniować, że albo bezpiecznie, albo wygodnie. I wszystkie dane, które przekazujemy w jakikolwiek sposób, gdziekolwiek, powinniśmy chronić jak nasze najcenniejsze dobra. Ponieważ zmieniająca się rzeczywistość, a tak na dobrą sprawę rozwój technologii powoduje, że w sposób bardzo prosty takie dane mogą być powielane. Więc to, co kilkadziesiąt lat temu było trudne, bo trzeba było na przykład mieć maszynę kopiującą, chociażby kserokopiarkę, żeby móc skserować dane, tak dzisiaj możemy wszelkie dane skopiować w formie cyfrowej w taki sposób, że nawet nie wiemy, co jest kopią, a co jest oryginałem. A jak się chronić? Przede wszystkim uważać, czytać regulaminy, zwracać uwagę na to, komu się przekazuje i przede wszystkim zastanowić się nad celowością przekazywania tych informacji, które są od nas oczekiwane, czy które są od nas wymagane.
No właśnie, ale jak przypuszczam, to większość z nas tych regulaminów nie czyta. Mamy często problem, żeby przeczytać regulamin papierowy, który jest napisany bardzo drobnym druczkiem. A pęd naszego życia sprawia, że po prostu uważamy, że skoro ściągamy na przykład aplikację z sieci, tak, wydaje nam się, że ze sklepu, z wirtualnego sklepu, z bezpiecznego źródła, no to przecież nikt nam krzywdy nie może zrobić.
A zapytałbym przewrotnie, a skąd wiemy, że to jest bezpieczne?
Oczywiście, że nie wiemy, no zakładamy po prostu.
Zakładamy właśnie, a myślę, że nie powinniśmy się wstydzić tego, że bycie takim drobnym schizofrenikiem w tej działce szeroko rozumianej jako E, myślę, że nie przysporzyłoby nam bardzo dużych problemów, a może by nam pomogło w minimalizacji konsekwencji naszego niekiedy takiego zbyt frywolnego zachowania, tak? Proszę zwrócić uwagę, jak często zdarzają nam się informacje o tym, że chociażby na jednym z popularnych portali aukcyjnych nabywaliśmy czy to telefony komórkowe w dobrych, atrakcyjnych cenach, czy to jakiś sprzęt fotograficzny, który okazało się, że po otwarciu paczki przyjmował formę cegłówki. Gdybyśmy chcieli się zagłębić, czy ten sprzedawca miał jakieś pozytywne komentarze, dlaczego ta cena jest taka niska, to wtedy by się okazało, że tych komentarzy było niewiele, bo konto funkcjonuje na przykład od 2 tygodni albo od miesiąca, a jeżeli jest dłużej, to historia tego konta wygląda tak, że na przykład właściciel tego konta nabił sobie takie umowne, przysłowiowe punkty, sprzedając zapałki po złotówce. Tak? I nagle wskoczył na poziom, mówiąc językiem...
Super sprzedawcy.
Level wyżej, tak, super sprzedawcy, któremu łatwo zaufać, tak? Nie patrzymy na historię, nie patrzymy na komentarze czy opinie. Z drugiej strony też jesteśmy z tej branży i powiem tak, nam jest trudno niekiedy ocenić, czy coś jest wiarygodne, czy nie. Chociażby biorąc pod uwagę to, jak wiele firm, agencji zajmuje się pisaniem dobrych komentarzy albo dobrych opinii. Skąd taki śmiertelnik, słuchacz radia miałby wiedzieć, czy komentarz, który się pojawia pod daną aukcją albo odnoszący się do konkretnej firmy...
Nie jest inspirowany.
Nie jest inspirowany, tak. To piękne określenie. Nie jest inspirowany, nie jest moderowany. Czy mówiąc wprost, czy ktoś za tym nie stoi, żeby ten komentarz był dobry?
No, czasami jeżeli jest komentarz na przykład za dobry, to możemy mieć wątpliwości, czy przeciętny Kowalski jest autorem tego wpisu, bo często piszemy chaotycznie, raczej takie umieszczamy tam rzeczy użytkowe, a jeżeli jest on taki bardzo mocno dopieszczony w sieci, to też może być to dla nas taka czerwona lampka, która powinna nam się zaświecić.
Ja przyznam się, stosuję taką dość prymitywną metodę, ale ona się w dużej części takich, nazwijmy to, testów sprawdza. A mianowicie te boty, te automaty, one bardzo często występują pod tymi samymi nickami. Mhm. Oczywiście trzeba powiedzieć tak, nie zawsze. To też się udoskonala. Natomiast wystarczy takiego nika wkleić do przeglądarki i zobaczyć...
Gdzie się pojawił.
Gdzie się pojawił, w których komentarzach jeszcze i na jaki temat się ten ktoś, bo trudno powiedzieć, czy to kobieta, czy mężczyzna, wypowiadał. Często się okazuje, że pod tym nickiem są fachowcy wielu dziedzin. Tak, potrafiący wyrażać bardzo dużo pochlebnych opinii na jakiś temat. Ostatnio bardzo silny, myślę, że mimo wszystko nie będę się bał powiedzieć, lobbying jest ze strony chociażby sektora bankowego, co daje się zauważyć na też wszelkich forach związanych chociażby z głośnymi sprawami tych kredytów indeksowanych czy też denominowanych. Widać wyraźnie, że to są posty, które są sterowane. A jak się to zestawi z blogiem jednym czy drugim osób, które zostały, powiedzmy sobie, skrzywdzone przez pracodawcę, gdzie jest taki blog jak takim roboczym tytułem Jak zostałem bankowym trolem, gdzie jeden z internautów opisuje, w jaki sposób był przekonywany do tego, żeby pisać w taki, a nie w inny sposób właśnie o tych złych, niedobrych, chociażby frankowiczach, to mi się otwiera zawsze taka przysłowiowa klapka, która mówi o tym, to jak jest w innych sytuacjach. Czy jest podobnie. Nie ma żadnych instytucji, nie ma żadnych mechanizmów, które zweryfikują wiarygodność komentarzy na dzień dzisiejszy. I musimy być bardzo, ale to bardzo mocno ostrożni.
Powiedział to pan na początku audycji, albo bezpiecznie, albo wygodnie. No ja się trochę pobawię w adwokata diabła. No jeżeli tak, okej, rezygnujemy z telefonu komórkowego, rezygnujemy z chmury przechowywania danych, naszych informacji, cofamy się do króla świeczka. Ćwieczka, przepraszam. No to czy o to nam chodzi? Można znaleźć złoty środek, czy jest to raczej nierealne?
No nie, no bo byśmy wtedy stracili to, co jest clue naszego życia, czyli wygoda. Mhm.
Przecież gdybyśmy, a tego nie oddamy za żadne pieniądze.
Gdybyśmy nie chcieli wygodnego życia, to nie wyszlibyśmy dawno, dawno temu z szałasu, czy też nie zaczęlibyśmy myśleć o tym, żeby budować trwałe budynki. Mhm. I ten postęp cały cywilizacyjny to w gruncie rzeczy opiera się na tym, że lubimy wygodę, lubimy jak jest lepiej. Natomiast tak idąc dalej, no to cały czas z jednej strony wygodnie, a z drugiej strony mniej bezpiecznie. Tak? Dzisiaj przyszło nam żyć w czasach, kiedy jest niebezpiecznie pod względem takim, nazwijmy to, tego szumu cyfrowego. Musimy mieć świadomość, że każdy nasz ruch, jeżeli mamy telefon komórkowy w kieszeni, jest może nie tyle monitorowany, bo to jest takie chyba zbyt pejoratywne określenie, ale obserwowany albo zbierany informacje o naszym przemieszczaniu się przez co najmniej kilka firm, kilka podmiotów. I to bez względu na to, czy danego dostawcę lubimy, czy też nie. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj kupując chociażby telefon komórkowy, to nie wiedzieć dlaczego, ale w domyśle mamy zainstalowaną aplikację znanego amerykańskiego dostawcy Facebook. Mhm. Nawet ja, który z takiej aplikacji nie chciałby korzystać, jestem zmuszony do tego, żeby tę aplikację mieć zainstalowaną.
A przeciętna osoba powie, super, nie muszę ściągać, już mam, tak? Wszyscy korzystamy z social mediów.
No tak, to bo te social media nas właściwie otoczyły, tak? Ciężko sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie bez tych social mediów, chociaż... Nie ukrywam, mam takie momenty, że z drugiej strony zastanawiam się, jak można żyć, mając te social media. Ale to jakby pewnie na oddzielną rozmowę. Jakby wracając do tego, co było przedmiotem pytania, czy to jest bezpieczne, no to powiedzmy sobie jasno. Nic dzisiaj nie jest bezpieczne, jeżeli chodzi o cyfrowe zachowania. No należy po prostu być ostrożnym.
To ja pana podpytam, co pan ma na komórce? Ma pan zainstalowane aplikacje?
Tak, oczywiście.
Czy pan rezygnuje całkowicie, mówiąc, że nie? Nie korzystam
ze
wyłącznie z komputera.
Nie ze wszystkich aplikacji oczywiście da się zrezygnować, tak jak powiedziałem, chociażby z tego Facebooka, ale wystarczy się nie logować do tych aplikacji. Myślę, że dużo bezpieczniejsze, o ile w ogóle można mówić o bezpieczeństwie, to właśnie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest bezpieczniejsze. Więc moim zdaniem bezpieczniejsze w przypadku chociażby Facebooka jest korzystanie z przeglądarki internetowej niż z aplikacji. Faktem jest.
Dlaczego?
Zmniejsza nam się użytkowość. Tak?
No nie jesteśmy w tym momencie mobilni i nieustająco na czasie,
cały
tak?
Cały czas jesteśmy mobilni. Faktem jest, że wtedy ta aplikacja nas nie poinformuje, że przyszła nowa wiadomość albo że ktoś umieścił jakiś komentarz na nasz temat albo odniósł się do naszego komentarza. Natomiast czy ta informacja jest nam potrzebna w momencie, kiedy jesteśmy w kinie i ten telefon mamy w kieszeni albo w torebce? No nie jest, ale korci, żeby go podnieść, zobaczyć, czy tam czasem ktoś nic ważnego nam nie napisał.
50% myślę, że zerknie, zobaczy, jak się zaświeci światełko nawet w kinie.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dlatego znowu można powiedzieć, tak? I czy to jest nam potrzebne? Mhm. Nie, przyzwyczailiśmy się do tego, tak, że cały czas mamy telefon i w związku z tym cały czas mamy...
Nieustająco jesteśmy online.
...wiedzę, tak, na ten temat. W przypadku korzystania z takich aplikacji czy też z takich rozwiązań jak Facebook przy pomocy chociażby tej przeglądarki internetowej, też budowanej, funkcje mamy ograniczone, ale jesteśmy dużo bezpieczniejsi, bo ta przeglądarka sama z siebie na przykład nie będzie nam sortowała zdjęć czy też mapowała naszych twarzy i wysyłała być może takich metadanych związanych z tym, jak się zachowujemy.
Pani Jolu, jakie są największe grzeszki Polaków, jeżeli właśnie chodzi o wirtualną rzeczywistość, o korzystanie z tego dobrodziejstwa, które wprowadza nam XXI wiek?
Największe grzeszki. Mogę też odnieść się w sumie tutaj do swojej osoby. To może to będzie jakaś taka mała próbka. Jeżeli chodzi w nawiązaniu do tych aplikacji mobilnych, też mam Facebooka na komórce, ale przeczytałam gdzieś takie fajne opracowanie, że warto mieć aplikacje mobilne. Oczywiście nie musimy wgrywać tego nie wiadomo ile, natomiast warto się od czasu do czasu wylogować. Bo najczęściej jest tak, że większość z nas ma na swoich urządzeniach te aplikacje, przepraszam, natomiast nie wylogowują się regularnie. I są takie programy różnego rodzaju, czy hakerskie, czy inne, które szukają właśnie kont, najczęściej facebookowych, instagramowych, na których my po prostu nie logujemy się w sposób tam tradycyjny. Podaj login, hasło i wejdź do aplikacji, tylko mamy cały czas otwarte, bo tak jest wygodniej. I wtedy najczęściej, jeżeli konto jest otwarte bardzo długo, to tego typu aplikacje gdzieś tam hakerskie wyszukują takie konta i dokonuje się jego całkowite przejęcie. Następuje kradzież kont na Facebooku, więc jakby sami twórcy Facebooka zalecają, żeby jeżeli już to mamy, od czasu do czasu się wylogować, przerwać całą sesję. Wtedy wszystko się zamyka, no i możemy sobie spokojnie zalogować się ponownie i do tego wrócić. Inne grzeszki to są takie, że jakby przede wszystkim naszym największym grzechem jest to, że my nie mamy świadomości wartości danych. Nie mamy świadomości wartości nawet swoich własnych zdjęć, swoich własnych opracowań przechowywanych na komputerach, bo często tak jest, że mamy wszystko na jednym komputerze, gdzieś tam sobie może skopiujemy na jakiś dysk przenośny, może nie, może kopiujemy na pendrive, nosimy to po kieszeniach, nosimy to w tej samej torbie na laptopa, niezabezpieczone, wrzucamy nawet, ja też się sama przyznam, no nieraz potrafię wrzucić pendrive'a do samochodu i go tak jeszcze kilka lat temu zanim, przepraszam, ale tak było, zaczęłam pracować tutaj w Centrum Przetwarzania Danych, to miałam zupełnie inną świadomość, tutaj dopiero się tak naprawdę mocno nauczyłam tego, co to znaczy bezpieczeństwo w sieci, co to znaczy, czym są w ogóle cyberzagrożenia. Więc jakbyśmy tak się sobie dobrze przyjrzeli i zweryfikowali to, w jaki sposób obchodzimy się ze swoimi danymi, no to pewnie włos dęba by stanął nie jednej osobie. Kolejnym takim grzeszkiem jest to, co tutaj wcześniej było wspominane, że nie czytamy regulaminów, po prostu lecimy next, next, next i już mamy aplikację.
Akceptuję, tak?
Akceptuję, tak. Już mamy aplikację u siebie wgraną i nie doczytujemy, na co się tak naprawdę gdzieś tam zgadzamy w regulaminach, w umowach, a później jak coś się dzieje, no to mamy pretensje, w jaki sposób doszło do tego, że gdzieś tam te dane zostały utracone. Bardzo często korzystamy z zupełnie niesprawdzonych aplikacji, programów, nie doczytujemy. Tak chociażby, no odwołując się tutaj, bo bardzo dużo współpracuję z różnymi przedsiębiorcami, więc decydują się często na korzystanie z bezpłatnych aplikacji, które mają w jakiś sposób zabezpieczać ich dane.
Po co mam zapłacić, tak?
Po co mam zapłacić, skoro jest za darmo? No z jakiegoś powodu jest to za darmo, tak? Są tam pewne ograniczenia, wyłączenia, które nie gwarantują nam, że to nam zapewni taki czy inny poziom bezpieczeństwa. No ja na dzień dzisiejszy uważam, że jeżeli coś faktycznie ma być bezpieczne, to ktoś musi nam to bezpieczeństwo zapewnić. Ktoś musi to monitorować, alertować, musi o to dbać. Samo z siebie się nie zrobi, już na pewno nie gdzieś tam na wielu bezpłatnych, szeroko dostępnych aplikacjach, które tak naprawdę nie do końca wiemy, kto pisze, kto udostępnia i jaki ma do tego cel. Myślę, że tutaj właśnie największy grzech to ten brak świadomości, a ten brak świadomości wynika z tego, że to jest tak jak, jeżeli nie zostało nam nic ukradzione, tak, tożsamość, nie zostały nam ukradzione dane, nie wiem, nie zginęły, no bo okej, dobra, przepadło nam załóżmy parę zdjęć, nic nie szkodzi, trudno, no szkoda.
Gorzej, jeżeli ktoś nam wyczyścił konto.
Gorzej, jeżeli ktoś nam wyczyści konta, przejmie naszą tożsamość, na tą tożsamość później gdzieś tam tworzy się jakaś działalność przestępcza i tak dalej, to wtedy zaczynają się prawdziwe problemy. Większość osób tego nie doświadczyła. Więc jakby bagatelizuje problemy związane z ochroną swoich danych. Mówię, no ja to porównuję do tego, że najczęściej w przypadku danych zachowujemy się tak, jakbyśmy szli ulicą z portfelem w ręku. Trzymamy sobie portfel, bo przecież poziom przestępczości jest tak niski, że no chyba nikt nam tego portfela w ciągu dnia nie wyrwie.
Nieraz albo kładziemy, w tylnej kieszeni spodni, tak?
Albo w tylnej kieszeni spodni, albo nierzadko to się zdarza.
Z otwartą torebką.
Z otwartą torebką chodzą panie. To jest mniej więcej, tak samo zachowujemy się w przypadku właśnie dbania o swoje dane. Jakbyśmy mieli wiecznie otwartą torebkę, wiecznie portfel w ręku, albo kładli go po prostu przy kasie, zamiast trzymając go mocno, mocno w rękach. Także to jest kwestia tego, że bardzo mało osób doświadcza na dzień dzisiejszy jeszcze tej cyberprzestępczości tak face to face, dlatego jest taka, a nie inne, takie, a nie inne do tego podejście.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
W studiu Radia Zachód przypomnę Jolanta Uździcka, Tomasz Stępski z jednej z zielonogórskich firm IT. Dziś rozmawiamy m.in. o bezpieczeństwie w sieci, tym bezpieczeństwie dotyczącym nas Kowalskich, tak, ale również dużych firm, które przechowują dane wrażliwe, ważne informacje, swoje patenty właśnie w sieci. Jeżeli pozwolicie Państwo, to zacznę od takiego przykładu też z własnego doświadczenia. Na targach w Poznaniu pojawił się pan. Okazało się, że rozdawał kawę za darmo, więc ustawiła się do niego gigantyczna kolejka, ale pan wymagał jednej rzeczy, żeby podać na konkretny numer, wysłać SMS-a ze swoim imieniem i nazwiskiem. Ja wtedy, kiedy koleżanka chciała taką kawę dostać, bo uznała, że no przecież za darmo, no to wszyscy bierzemy, tak? No fajnie jest dostać coś za darmo. Zadałam jedno konkretne pytanie, czy jesteś świadoma tego, że ta kawa nie jest za darmo, że tak naprawdę zapłacisz za nią swoimi danymi? No i tutaj pojawiła się pewna wątpliwość, czy rzeczywiście warto sprzedać kawę za 20 zł, za 50 zł, w zależności gdzie te dane nasze zostaną spożytkowane. Czy to jest taka nagminna przypadłość Polaków? Często się spotykamy z tym, że jeżeli coś chcemy dostać za darmo, jakiś pakiet, dodatkowe rzeczy, przedmioty, gadżety, to niestety, ale płacimy za to grubymi pieniędzmi, a właściwie taką walutą wirtualną?
Mhm. No właśnie to mnie mocno zastanawia, dlaczego tak jest. Chyba bym nie dała.
Jesteśmy tego świadomi, czy nie?
Myślę, że nie jesteśmy, bo to jest tak, o jest coś fajnego za darmo, to idziemy zobaczyć, co to jest. Tak naprawdę dzisiaj mamy tyle różnych rzeczy, tyle różnych gadżetów gdzieś tam zbieramy po drodze i tak dalej. Potem połowę i tak wyrzucamy. Wydaje nam się to z czasem zbędne, a podzielimy się czymś naprawdę wartościowym, tak? Bo to tak jakby, nie wiem, dać komuś zdjęcie swojego dowodu osobistego. No dzisiaj, jeżeli ktoś ma świadomość wartości tych swoich danych, to chyba za kawę darmową raczej nie powinien tego oddawać, bo tak na dobrą sprawę, do czego te dane zostaną wykorzystane?
Ale co jest taką właśnie daną, która może być cenna dla przedsiębiorcy, dla hakera?
dla przedsiębiorcy...
Imię, nazwisko?
Imię, nazwisko, telefon, e-mail, bo to jest tak naprawdę kontakt do potencjalnej osoby, która może od nas kupić produkt czy usługę. I jeżeli idziemy po taką darmową kawę i musimy jedyne, co musimy tam zaoferować, to swoje imię, nazwisko, telefon, e-mail, to znaczy, że dajemy te dane w ręce, to jest tak zwany konkretny lead, czyli jakiś potencjalny klient, do którego później, potencjalny indywidualny klient, do którego później taki oferent czy reklamodawca będzie dzwonił i będzie proponował, dzisiaj dostałeś za darmo, ale jutro proponuję ci większy zakup, paczkę, dwie, cały karton, może masz firmę, może będę twoim regularnym dostawcą kawy. Także to jest najprostszy sposób pozyskiwania właśnie po prostu kontaktów, w tym akurat przypadku kontaktów handlowych, a dzisiaj jednak sprzedajemy sobie wszystko i wszędzie. Ta sprzedaż i w produktach, i w usługach jest jednak bardzo taka, no wszystko jest nastawione na to, żeby jakieś tam wyniki sprzedażowe osiągać, więc stosujemy różne metody, żeby się do tego wyniku jak najbardziej zbliżyć, więc na początek dajemy coś za darmo, ale później oczekujemy, że jednak nam się to zwróci. Istnieją mechanizmy opisane w psychologii wywierania wpływu na ludzi i to jest jeden właśnie z takich elementów, tak? Dzisiaj ci dam coś, a jutro ty mi się za to odwdzięczysz, tak? Czujesz się zobowiązany, więc jakby trudniej, a najlepszym elementem takim właśnie darmowych, że czy gratisów jest zawsze coś do zjedzenia albo coś do wypicia, bo to akurat wyjątkowo, te produkty wyjątkowo mocno działają na nasze emocje, tak? Szczególnie gdy chcemy napić się ciepłej czy gorącej kawy albo zjeść gorące ciasteczko, to ta chęć zaspokojona gdzieś tam w nas zostaje dobra pamięć tego, że żeśmy zjedli w tej firmie, było przyjemnie, dali nam coś za darmo i nie zastanawiamy się, czym tak naprawdę żeśmy zapłacili i co w konsekwencji w przyszłości, do czego ta firma te informacje wykorzysta.
Albo z drugiej strony słuchawki słyszymy panią, która zwraca się do nas po imieniu, no przecież jest nam już bliższa, prawda? Mimo, że nigdy w życiu jej nie widzieliśmy, ani nigdy w życiu nie obcowaliśmy na przykład z daną firmą, danym przedsiębiorstwem. No... Trudno lubimy komuś, kogo już prawie znamy, prawda?
Tak, tak. Lubimy być potraktowani bardzo indywidualnie. Zresztą wszędzie w dzisiejszym świecie mówi się, że najważniejsze jest to, żeby budować tą relację, proponować nam jakieś szczególne rzeczy, bo jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy fajni, więc będziemy się zwracać do ciebie po imieniu. Damy ci coś takiego, co sprawi, że będziesz nas dobrze wspominał, pamiętał. I my już tutaj jakby wyłączają nam się wszystkie podstawowe mechanizmy obronne w mózgu, które powinny nam powiedzieć hej, hej, zatrzymaj się, bo nie ma w dzisiejszym świecie nic za darmo. To też coś cię będzie kosztować, tylko na tą chwilę nie myślisz o tym, co.
Takim magnesem mogą być na przykład celebryci, którzy korzystają albo z usług, albo z produktów, albo też na przykład z aplikacji. I tutaj no, nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o aplikacji, która ostatnio święciła triumfy, chociaż z drugiej strony też była pewnym straszakiem na internautów. My tak potocznie nazywamy ją rosyjską aplikacją i myślę, że każdy, kto usłyszy przeciętny Kowalski na ulicy, rosyjska aplikacja, to ją skojarzy. To była aplikacja, która miała nam pokazać, jak będziemy wyglądać za 30-40 lat. Czy to był słuszny powód do strachu? Czy ta aplikacja była bezpieczna? Bo krążą o niej mity.
No tutaj należałoby sobie odpowiedzieć na takie podstawowe pytanie, co znaczy bezpieczna. Ta definicja bezpieczności w tym świecie, to o czym sobie rozmawialiśmy parę czy paręnaście minut wcześniej, jest dość rozmyta. Każdy użytkownik, każdy, kto korzysta z telefonu czy z aplikacji, właściwie sam sobie definiuje te granice bezpieczeństwa. Dla niektórych bezpieczne jest to, że właściwie wszystkim wysyła zdjęcie, które można byłoby skrócić do transmisji z życia, a dla kogoś innego już mega niebezpieczne będzie poinformowanie o tym, że właśnie wrócił z pracy, albo wrócił z kina, albo idzie do kina. Tak? W przypadku tej aplikacji, o której mowa, o której ja się tylko domyślam oczywiście,
to możemy oczywiście nazwę podać, to jest FaceApp, bo sporo się o nim mówiło.
Tak, to w gruncie rzeczy, tak, ostatnio CERT Polska przy naukowej i akademickiej sieci komputerowej zbadała tą aplikację w wersji, która była dostępna bodajże na 24 lipca i z tego raportu można wyczytać czy wywnioskować, że nie korzysta z innych uprawnień niż to, do czego rzeczywiście została stworzona. Czyli jeżeli ta aplikacja podczas instalacji pyta nas o to, czy zezwalamy na dostęp do naszych zdjęć, to w gruncie rzeczy technicznie nie ma możliwości, żeby ta aplikacja działała bez dostępu do zdjęć, ale jeżeli już chcemy zobaczyć, jak wyglądać będziemy za lat 30 albo jak będziemy, albo jak wyglądalibyśmy mając lat 20 mniej, jeżeli nie pamiętamy, to tak naprawdę to jedno zdjęcie, jedno konkretne zdjęcie według tego raportu jest wysyłane na serwery. Wśród tych serwerów, które tam są wymienione, nie ma żadnego serwera, który się znajduje na terenie Rosji. Tam są serwery firm amerykańskich. I ja nie ukrywam, spojrzałem, kto jest autorem tej aplikacji, więc ktoś musiał bardzo głęboko sięgać, żeby móc stwierdzić, że to jest aplikacja rosyjska. Bo firma przedstawia się adresem siedziby w krajach świata uważanego za zachodni. Mhm. Natomiast faktem jest to, że firma ma siedzibę w którymś z krajów, nie oznacza, że właściciele też z tamtego kraju pochodzą, ale to taki margines. Reasumując, to my musimy wiedzieć, czy to dla nas jest bezpieczne. Przede wszystkim musimy mieć tylko świadomość tego, że te nasze dane gdzieś tam krążą. Tak? Ja myślę, że ta aplikacja z tych wszystkich, które były ostatnio wymienione, czy z których korzystamy, to myślę, że ona wbrew pozorom i wbrew temu, co się o niej sądzi, czy
jakie mity narosły? Mówi,
tak, to ona obrasta takimi trochę miejskimi legendami. To jest dużo bardziej niebezpiecznych aplikacji, które potrafią korzystać z naszych danych w sposób, którego byśmy nie chcieli. Bardzo głośna sprawa była aplikacji, którą sobie użytkownicy często instalowali, a mianowicie aplikacja pod tytułem Latarka. Takich aplikacji było kilka. I jedna z tych aplikacji pod tytułem Latarka zbierała nasze dane i wysyłała na serwery. I nie tylko wtedy, kiedy korzystaliśmy z tej latarki, tylko od początku, jak była zainstalowana, do momentu, kiedy ją zdeinstalowaliśmy.
No wydaje się taka prozaiczna rzecz, prawda? Światełko...
Bardzo prozaiczna, a jak bardzo potrzebna każdemu, prawda? Może bardziej niż to, żeby sprawdzić, jak będziemy wyglądać za te 20
lat. Na przykład.
Bardzo duża ilość aplikacji, powiedzmy sobie, wywołuje fałszywe alarmy związane z tym, że będzie miała dostęp do naszych danych. Chociażby takimi aplikacjami są wszelkiego rodzaju systemy do backupu. Mhm. Bo jeżeli taka aplikacja, którą zainstalujemy, którą chcemy niezależnie od dostawcy telefonu backupować swoje dane, no to w tym momencie taka aplikacja pierwsze o co pyta, to pyta o dostęp do właśnie tych danych, bo inaczej nie będzie potrafiła ich backupować. Co to powoduje? Że użytkownicy, nie mając jakby tej takiej wewnętrznej świadomości, jaki jest cel przechowywania, czy jaki jest cel dostępu do tych danych, to najczęściej nie korzysta z takiej aplikacji. Bo wychodzi z założenia, nie, to na pewno jest zła, niedobra aplikacja, ponieważ ona będzie miała dostęp do moich danych. Mhm. Ale nie da się zrobić backupu bez dostępu. I to jest taki troszkę, nazwijmy to, absurd takich zachowań, które widzimy i obserwujemy.
Korzystacie Państwo z Blika?
Zdarza się.
Zdarza się. To podpowiem, dlaczego akurat chciałam poruszyć ten temat. Myślę, że część słuchaczy słyszało naszą wczorajszą poranną rozmowę w Radiu Zachód, gdzie zaprosiliśmy rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji. Policjanci bardzo często informują o nowych sposobach wyłudzania pieniędzy, zwłaszcza wśród osób starszych. Tutaj trudno mówić o osobach starszych, bo te są bardzo nieufne, jeżeli chodzi o nowe technologie. Więc była metoda na policjanta, na wnuczka, na prokuratora, a ostatnio pojawiła się metoda właśnie na Blik, czyli tworzony jest fikcyjny profil naszego znajomego, bo zerkamy na przykład na ten profil, okazuje się, że rzeczywiście jest to nasz znajomy, który prosi o niewielką kwotę. Czy byłbyś uprzejmy pożyczyć mi 30 zł, 50 zł, bo ktoś jest w potrzebie w takiej sytuacji? No, jak nie pomożemy naszemu znajomemu, prawda? No i okazywało się, że kiedy klikaliśmy w tego Blika, no to osoba, która znajdowała się po drugiej stronie, dostawała dostęp do szerszych danych i z konta potrafiło zniknąć kilkadziesiąt tysięcy.
Ja podzielę się tym, z czego ja korzystam, czy sposobu, jaki ja użytkuję tego typu rzeczy. Mianowicie, tak jak powiedziałem, korzystam z Blika, zdarza mi się, nie jest to często, ale zdarza mi się. Podobnie jak korzystam z kart kredytowych i z paru innych dobrodziejstw, które przez niektórych też mogą być uważane za niebezpieczne. Myślę, że najlepszą, wydaje się najwłaściwszą rzeczą, to jest podpięcie czy to Blika, czy karty kredytowej, czy też karty debetowej do konta z ograniczoną ilością środków. Jeżeli tak jak ja w swoim przypadku z Blika korzystam tylko do tak zwanych mikropłatności albo do płatności, które ja sobie sam definiuję, że są w granicach powiedzmy sobie, mojego ryzyka. Każdy sobie może ten poziom tego ryzyka finansowego ocenić sam, ale załóżmy hipotetycznie, że to jest te 50 zł, które mamy jako transakcję bez PIN-u, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć dodatkowe konto czy też subkonto, bo dzisiaj właściwie większość banków to oferuje i to jest w ramach opłaty miesięcznej.
Mamy też na przykład taką możliwość jak karty prepaidowe, tak? Czyli zasilamy kwotą do 1000 zł na przykład, które mamy i możemy ewentualnie je stracić, tak? Robiąc na przykład zakupy w Chinach, co też było bardzo popularne swego czasu.
I to jest taki właśnie przykład, tak? Że możemy sobie to swoje ryzyko w ten sposób ograniczyć. Mhm. Ale niestety jest tak, że jeżeli chcemy, żeby było wygodnie, bo nas denerwuje to, że na koncie tym umownie, nazwijmy blikowym, albo na tej karcie prepaidowej mamy za mało środków, a właśnie tu i teraz musimy dokonać tej płatności, bo jesteśmy w tym zakupowym szale, to musielibyśmy dokonać tej dodatkowej operacji, czyli tak przelogować na to konto, przelać środki, gdzieś tam być może
poczekać
prowadzić
chwilę,
SMS-a.
Tak?
Tak. Mhm. A uciekają nam te cenne sekundy tego czasu, który mamy. To powoduje, że to przestaje być dla nas wygodne, czyli to wracamy znowu, bezpiecznie czy wygodne. Wybieramy wygodę, czyli podpinamy blika pod konto główne, gdzie mamy być może nawet i swoje oszczędności, a nie tylko kwoty, które na bieżąco realizujemy płatności.
Albo możemy zrobić debet.
Albo debet, bo mamy na przykład otwartą linię kredytową, tak? Kartę kredytową, którą mamy z dużym limitem i z racji tego, że nas to często denerwuje na wyjazdach, tak? Bo chcielibyśmy zapłacić, a tam jest ograniczenie, na przykład strzelam do 1000 zł dziennie, tak, a my mielibyśmy ochotę zjeść kolejną pizzę na wakacjach, dajmy na to, no to ograniczamy właściwie, to zdejmujemy te ograniczenia, bo jest to wygodne. I później sami się dziwimy, jak to się stało, że nas niedobrzy, źli hakerzy okradli. Mhm. Tak naprawdę to, co tutaj powiedziała pani Ola przed chwilą, tak? Ja tylko to sparafrazuję. My tak naprawdę nie chodzimy z portfelem otwartym, my chodzimy z plikiem banknotów.
I wszystkim pokazujemy, ile mamy.
I wszystkim pokazujemy, ile mamy, tak? To odniosę się jeszcze do tej kawy darmowej, jeżeli panie pozwolą, tak? To jest tak, że trzeba sobie uświadomić, że w świecie, w którym żyjemy, w świecie kapitalizmu, nie ma nic za darmo. Zapłaciliśmy, albo będziemy płacić, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Jeżeli ta kawa bezpłatna jest, zaraz obok kawomatu, który jest na, nazwijmy to, wrzutkę dwuzłotową czy pięciozłotową, to coś musi nas zainteresować. Coś musi być na rzeczy. Jaki jest cel tego, że ktoś nam chce tą kawę dać za darmo? Tylko dlatego, że nas lubi? Proszę zwrócić uwagę. Jak jesteśmy u fryzjera, jak jesteśmy w jakimkolwiek zakładzie usługowym, dostaniemy przysłowiowy długopis. Mhm. To dlatego, że nie mamy długopisu?
Dostaniemy kawę,
ale odnieśmy się nawet do tego długopisu, czy do tej kawy, ale do tego długopisu. Nie, bo to jest też nośnik reklamowy. Mhm. Tak? Przecież gdyby to chodziło tylko o to, żeby nas uszczęśliwić, to on by nawet był bez tego napisu, bo niepotrzebnie podraża koszt wytworzenia tego długopisu. Tak?
Ta kawa też nie jest przypadkowo, tak? Bo jak odmówić pani, która nas obsługuje, pięknie była, sympatyczna, miła na koniec, no i chce dla naszego dobra oczywiście sprzedać nam jeszcze kosmetyki, które są horrendalnie drogie.
Ale kawa była gratis.
No właśnie, kawa była gratis.
I my tak się fokusujemy, koncentrujemy w gruncie rzeczy na tym, co jest darmowe, bo nie lubimy płacić. I uważamy, że jak coś dostajemy za darmo, to...
Przechytrzyliśmy system,
tak, wygraliśmy, tak? Tylko nie zdajemy sobie sprawy, że za nami stoi ktoś inny, ktoś jeszcze bardziej z nas śmieje i mówi, przechytrzyłem ten system, tak?
Pani Jolu, a w przypadku dużych firm też tak jest, że lubimy mieć coś za darmo i niekoniecznie lubimy płacić. Tutaj także zdarzają się te cyberataki, o których wspominaliśmy wcześniej?
Tak, generalnie rzecz biorąc, no, jeżeli można na czymś zaoszczędzić albo zapłacić mniej, no to każdy będzie próbował z tego skorzystać. Tak samo jest w przypadku firm, tak? Jeżeli mogę mieć jakąś aplikację za darmo, a załóżmy spełnia te same funkcje teoretycznie, co aplikacja, za którą musiałabym zapłacić, no to...
Dlaczego nie skorzystać?
To dlaczego nie skorzystać, tak? Bo załóżmy, że na ten moment... Być może tylko tyle mi wystarczy, że nie muszę za to płacić. Nie? A z czasem, jak nie wiem, ilość danych będzie przyrastać, czy firma będzie się rozwijać, no to być może, że warto będzie w to wtedy zainwestować. Ja nie mówię, żeby nie korzystać z darmowych aplikacji. To, co przede wszystkim chciałabym podkreślić i dla firm, i dla osób indywidualnych, to przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy włączyli zawsze myślenie. Najważniejsze jest myślenie, tak jak w przypadku tego blika. Tak? Mhm. Jeżeli dostałabym informację o tym, że mój znajomy czy znajoma chce pożyczyć pieniądze, to ja w pierwszej kolejności nie kliknęłabym w to. zadzwoniłabym, hej, słuchaj, spłynęłabym, no, po to mam telefon. Już dzisiaj jesteśmy tak bardzo skomunikowani, że to nie jest problem wykonać telefon do tej osoby, czy nawet napisać na Messengerze, słuchaj, takie informacje do mnie spłynęła. To od ciebie? Rzeczywiście od ciebie? O co tutaj chodzi? My po prostu tak bardzo pozbawiliśmy się pewnego myślenia i pewnych podstawowych instynktów obronnych, że generalnie klikamy i to tak wszystko przepływa, tak? Cyk, 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 załatwiony następny problem.
Można odhaczyć.
Odhaczyć. A właśnie nie powinniśmy do tego podchodzić na zasadzie odhaczania czy jakiegoś problemu, tylko po to są te wszystkie urządzenia, żebyśmy się dzisiaj mogli ze sobą komunikować, zapytać, porozmawiać. Tak samo jest, jeżeli chodzi o zakupy, jakie wykonują przedsiębiorcy. Bardzo często cedują to osoby, menadżerowie, cedują to na inne osoby, gdzieś tam na specjalistów, których od tego zatrudniają. I teraz trzeba tych specjalistów też weryfikować, tak? Bo tu chodzi o pewien interes firmy. Jeżeli ktoś do mnie z czymś przychodzi i mówi mi, że to jest fajne, bezpieczne, bezpłatne, ja się tym zajmę, bo ja się na tym znam i tak dalej, to okej, ale niech osoba, która to zleca, zainteresuje się. Dzisiaj generalnie menadżerowie bardzo boją się, zawsze podnoszą ręce, jeżeli chodzi o IT. Nie, 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 ja się na tym nie znam, to nowe technologie, to bardzo skomplikowany język, zagmatwany i tak dalej, więc niech się tym zajmie ktoś, kto ten język świetnie...
Nie zrozumiem, nie daj Boże się skompromituje, tak?
Tak, nie zrozumiem, skompromituje się, właśnie nie. Po to ta osoba dla ciebie pracuje, czy firma dla ciebie pracuje, żeby ci wytłumaczyć, na czym to polega i co ty tak naprawdę kupujesz, tak? Tak się buduje zaufanie, a my jakoś tak generalnie rzecz biorąc przyjmujemy za dobrą monetę, że jeżeli ktoś się na tym zna, no to na pewno nam w ten sposób krzywdy nie zrobi, ale ta osoba też N firm obsługuje, N produktów kupuje i pytanie, czy też ma czas tak jak my, gdzieś tam czasem pewne rzeczy zweryfikować, czy nie. Więc to jest to, że mówię, wyłączamy w sobie wyłączyliśmy już dawno pewne mechanizmy obronne, takie myślowe, które każą nam przystanąć i powiedzieć chwila. Czy to rzeczywiście będzie dla mnie przydatne? Jeżeli jest darmowe, to dlaczego jest darmowe? Jeżeli ile osób z tego korzysta, tak? Czy ktoś u mnie w firmie już to wcześniej obsługiwał, czy nie? Czy jeżeli zatrudniłem takiego specjalistę, który mi proponuje takie aplikacje, to miał z tym wcześniej do czynienia? Jak jesteśmy w stanie to sprawdzić, porównać, zweryfikować, dlaczego jedni chcą za to pieniądze, a inni nie chcą? Gdzie trafia to, a gdzie trafia to? Bo często jest tak, że jak za coś płacimy, to wiemy komu. Jeżeli ktoś...
I ewentualnie od kogo egzekwować...
Tak, ewentualnie od kogo egzekwować. Tak samo jest na przykład, załóżmy, z tą chmurą obliczeniową.
Właśnie chciałam do tego nawiązać. Tak, której... W jaki sposób przedsiębiorcy przechowują swoje cenne dane, patenty? Trzymamy je, idąc analogią do portfela, pod poduszką? I uznajemy, że ta stara metoda się sprawdzała u naszych babci, to dlaczego u nas nie?
To jest różnie. Jedni wierzą w swoje możliwości i wolą tak długo, jak to tylko jest możliwe, dostępne, trzymać to u siebie, a część osób wierzy w nowe technologie. Ale jeżeli ktoś ufa nowym technologiom, tak, na przykład tej chmurze obliczeniowej, to wie, że za każdą taką chmurą obliczeniową zawsze ktoś stoi. Stoi jakiś konkretny dostawca, konkretne centrum przetwarzania danych i bardzo łatwo to dzisiaj sprawdzić. Zresztą ustawa RODO wymusiła na nas obowiązek informowania, gdzie te dane są przechowywane, przetwarzane, więc nie ma dzisiaj tak, że chmura to jest coś wirtualnego, co funkcjonuje nie wiadomo gdzie, nie mamy do tego dostępu.
Bardzo takie łatwo... jest wyobrażenie, prawda? W chmurze, czyli nigdzie, nie? A co, taki... jeżeli nie daj Boże, ktoś na przykład ma do tego dostęp?
Takie jest wyobrażenie, bo wygodniej jest nam pewnych wyobrażeń się trzymać, aniżeli weryfikować ciągle ich prawdziwość lub nieprawdziwość. Generalnie świat technologii bardzo mocno się zmienia. Dzisiaj jest tak, jutro będzie inaczej. Natomiast zawsze, jeżeli decydujemy się na jakąś usługę, czy takiej chmury obliczeniowej, musimy sprawdzić, kto za tym stoi. To jest nasze prawo, bo będziemy tej firmie czy temu usługodawcy za to płacić i musimy zweryfikować, co tam się tak naprawdę za tym kryje. Jeżeli chcemy coś za darmo, jakąś aplikację, to też sprawdźmy, kto tą aplikację wystawia, gdzie to będzie trafiało. To dzisiaj można z internetu tak dużo różnych informacji wyciągnąć, tylko to jest to poświęcenie. Musimy poświęcić czas, żeby sobie zweryfikować, czy to chcemy, czy nie. I dzisiaj wszyscy ciągle tak powtarzamy, że mamy mało czasu, mamy mało czasu na podstawowe rzeczy, gdzie później pozwalamy się tak naprawdę oszukać, tak? Więc jakby po to wszystko zostało stworzone, żeby nam nam służyć, a nie żeby nam szkodzić. I tylko jest kwestia tego, jak my do tego podejdziemy, tak? Czy musimy poświęcić pewien czas, żeby sobie nie zaszkodzić. Jeśli go nie poświęcimy, tylko będziemy odhaczać, to później będziemy mieć pretensje o utratę danych, o włamanie na konto na Facebooka, o to, że ktoś włamał się na serwer, że ktoś nam zablokował komputery, że ktoś w pośpiechu odkliknął w mailu jakąś niewłaściwą informację, gdzie zaciągnął się wirus i nagle zostały zaszyfrowane wszystkie urządzenia komputerowe, jakie u siebie mamy. I co wtedy?
Na co powinniśmy zwrócić uwagę, na przykład rozważając taką opcję, że chcielibyśmy nasze dane przechowywać w chmurze?
No przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, u kogo będziemy to robić, tak? Czy chcemy to robić u polskich dostawców, czy chcemy to robić u dostawców globalnych, gdzieś na świecie, tak?
Czy pracownicy muszą mieć jakieś odpowiednie certyfikaty, żeby takie dane wrażliwe, takimi danymi wrażliwymi zarządzać?
Generalnie rzecz biorąc, pracownicy powinni być odpowiednio też przeszkoleni, tak? To firmy powinny zapewnić przede wszystkim szkolenia z cyberbezpieczeństwa, z przechowywania informacji, czy to w chmurze, czy nawet na dyskach firmowych.
A my mamy prawo o to zapytać jako potencjalni klienci?
Ale w kontekście?
W kontekście właśnie, jakie są zasady przechowywania, tak? Czy pracownicy są szkoleni, czy też nie są szkoleni? Kto będzie miał dostęp do moich danych?
Tak, klient może zapytać tak naprawdę dostawcę o wszystko. Mhm. O wszystko, ponieważ klient definiuje sobie jakiś swój zakres oczekiwań. Czy przedsiębiorca, czy użytkownik definiuje sobie swój zakres oczekiwań i też określa, jakie dane będzie chciał u danego dostawcy przechowywać. Czy jakieś strategiczne, mniej strategiczne. Na początek do zweryfikowania, czy usługa będzie działała, czy nie. I ma prawo zapytać o wszystko, tak? Jak państwo to robicie, gdzie państwo to przechowujecie, kto ma do tego dostęp, kto nie ma do tego dostępu, w jaki sposób ja mam do tego dostęp, jak mogę te dane później od państwa odzyskać, czy będzie nas obowiązywała jakaś umowa, co będzie w tej umowie zawarte, co mogę, co nie mogę, co państwo możecie, co nie możecie, jakie są wasze ograniczenia. Ma prawo klient zapytać o wszystko, a najczęściej pytają tylko o cenę.
Czyli to jestem niestety tym wyróżnikiem jest, najważniejszym.
Tak, to pokazuje, że generalnie rzecz biorąc w dużej mierze liczy się gdzieś tam ta cena. To jest ważne, tak? Ale ważne jest to, jaka jakość za tym stoi. Bo dobre rzeczy, to już jesteśmy dzisiaj tego nauczeni, tak jak tutaj pan Tomek wspomniał, żyjemy w czasach już naprawdę zaawansowanego kapitalizmu i jesteśmy nauczeni, że nie ma nic za darmo, a dobre kosztuje. Z jakiegoś powodu jest dobre, więc kosztuje.
To niech to będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Ja bardzo dziękuję. Jolanta Oździcka, Tomasz Stępski z jednej z zielonogórskich firm IT. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.